Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Ignatowski. W dzisiejszym programie o tematyce motoryzacyjnej sprawdzimy, co ciekawego przygotowuje dla fanów czterech kółek Automobil Klub Rzeszowski w kolejnym sezonie, który nadejdzie wraz z nowym rokiem. Czasem niektórzy na stacji benzynowej, stojąc pod dystrybutorem, zastanawiają się, jaką benzynę zatankować i czym są różne oznaczenia dostępnych paliw. Czym różni się paliwo zimowe od zwykłego, a także co to jest paliwo syntetyczne. O tych zagadnieniach opowie nasz gość, profesor Paweł Woś z Politechniki Rzeszowskiej. A na koniec kilka informacji i ciekawostek z dziedziny motoryzacji. Zapraszam. Gościem w programie dzisiaj jest pan profesor Paweł Woś z Katedry Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu Politechniki Rzeszowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Porozmawiamy sobie dzisiaj o paliwach, bo to taki bardzo ciekawy temat. Sporo zmian ostatnio zostało ogłoszonych w związku z różnymi rodzajami tych paliw, które stosujemy w naszych prywatnych i też firmowych samochodach. Zacznijmy od takiego zwykłego podziału, tego, który widzimy na stacjach benzynowych. Benzyna 95 i 98, którą lepiej używać?
Obydwie te benzyny są nieco różniące się między sobą. Głównie różnica polega na innej liczbie oktanowej. Ale nie tylko, ponieważ od jakiegoś roku, półtora około, benzyna ta 95 może zawierać do 10% biokomponentów. Natomiast ta benzyna o wyższej liczbie oktanowej, 98, nadal jest benzyną w kategorii E5, czyli tych biokomponentów może być do 5%.
Biokomponenty, pan mówi, czyli stajemy się coraz bardziej ekologiczni, przynajmniej przy używaniu różnego rodzaju paliw, ale czy to rzeczywiście jest ekologia? No jak ona wpływa na zachowanie silników, tych nowszych i tych nieco starszych?
No zawartość tego biokomponentu, którym jest głównie tutaj w przypadku benzyn, to jest etanol, wynika z przepisów unijnych, które to Unia dąży do jak najszerszego zastępowania i najszybszego zastępowania paliw kopalnych paliwami odnawialnymi. No mamy na przykład taką sytuację, że w bieżącej perspektywie finansowej wszelkie projekty, inwestycje, które by w jakiś sposób wykorzystywały czy promowały spalanie paliw kopalnych, nie podlegają finansowaniu ze środków unijnych. Natomiast jeśli chodzi o dodatek tych biokomponentów, to w tych paliwach, mimo tego, że mamy te 10%, to ciągle nie jest to duży dodatek. Na świecie stosuje się benzyny z 85% dodatkiem etanolu. To głównie dotyczy krajów Ameryki Południowej, ale też Północnej.
Czyli jak jedziemy z jakimś samochodem i czujemy się jak w smażalni frytek, to znaczy, że on jedzie na takiej właśnie benzynie.
No, tak, no bardziej tutaj pewnie zapach jakiegoś denaturatu albo coś koło tego można byłoby się spodziewać. Natomiast no tak duży dodatek już wymaga zmian konstrukcyjnych w naszych pojazdach. Jeśli chodzi o dodatki te kilkuprocentowe do 10, to współczesne pojazdy mają na tyle elastyczne procedury adaptacyjne, że taki dodatek tego biokomponentu są w stanie zrekompensować, wyregulować parametry pracy w sposób taki, że nie będziemy tego zauważać.
A jeżeli ktoś ma samochód właśnie nieco starszy, powiedzmy jest to jakiś zabytkowy pojazd, bardzo cenny nierzadko, to należy uważać, tak?
Wtedy no tutaj już może być w jakiś sposób zauważalna ta zmiana parametrów tych paliw wskutek dodania tego dodatku, a mianowicie głównie dlatego, że etanol ma mniejsze zapotrzebowanie na powietrze, czyli ten stosunek paliwa do powietrza w przypadku etanolu jest mniejszy niż w przypadku benzyny. I dlatego przy zasysaniu tej samej dawki powietrza przez silnik musimy tego paliwa dostarczyć więcej. Więc należałoby tutaj przeregulować układy zasilania.
Czyli gaźnik.
Gaźnik w takim przypadku to najczęściej występuje. Poprzez zastosowanie dysz o większych średnicach. Żeby to zrobić dobrze, należałoby się oczywiście tu posłużyć aparaturą pomiarową, która umożliwia pomiar składu mieszanki, typu analizator spalin.
A jak jest z paliwami do silników diesla? Bo tutaj też możemy rozróżnić rodzaje tych paliw, które pojawiają się na przykład w zależności od sezonu roku na stacjach benzynowych.
Tak, w przypadku oleju napędowego Temperatura jest dosyć tutaj istotnym czynnikiem, gdyż ona wpływa bardzo silnie na jego właściwości eksploatacyjne. Głównie chodzi tutaj o niebezpieczeństwo zablokowania filtrów wskutek wytrącania się tych cięższych frakcji parafinowych. I dlatego te paliwa w okresie już przejściowym, a później w zimowym zawierają więcej dodatków, które mają na celu obniżenie tej temperatury zablokowania filtrów.
Ale kiedy wiadomo, że na stacji pojawi się tak zwane zimowe paliwo? Czy to jest jakoś określane? Informowani są kierowcy o tym?
Na stacjach paliw taka informacja jest dostępna, kiedy jest wprowadzone paliwo przejściowe tak zwane, jak i paliwo zimowe. Również u dostawców paliw takie informacje są. Ja dokładnie nie pamiętam, które miesiące i które dni w miesiącu są tymi granicznymi datami wprowadzania, ale zawsze jest ten okres taki jeszcze, kiedy na stacjach paliw jest dostarczone wcześniej paliwo z innego okresu, zanim zostanie ono wyczerpane i z nowej dostawy zostanie dostarczone paliwo już o tych niższych temperaturach szepnięcia, to ten okres czasami bywa taki płynny, więc może dlatego też nie jesteśmy tak informowani.
Czy do paliw, na których pracują silniki diesla, również stosowane są te biokomponenty?
Tak, oczywiście. U nas ustawowo ten dodatek biokomponentów w oleju napędowym wynosi do 7%. To nie znaczy, że musi być 7%, ale do 7%. I generalnie blisko tej granicy ilość tych biokomponentów się zawiera.
Pojawiają się też różnego rodzaju informacje, szczególnie w mediach społecznościowych, żeby stosować przeważnie jakieś tam dodatki do paliw, że one wzbogacają paliwo, tudzież powodują, że silnik pracuje lepiej, albo tam to smarowanie jest inne. Czy to jest w ogóle prawda, czy to jest takie trochę naciąganie?
No, myślę, że już to paliwo wyjściowe, które tankujemy, ono już w sobie ma na tyle tych pakietów uszlachetniających, że w normalnych warunkach eksploatacyjnych, w przeciętnych pojazdach to po zupełności wystarcza. I stosowanie jakichś dodatkowych, no myślę, że nie zaszkodzi, ale też chyba nie ma się co spodziewać jakiejś radykalnej poprawy.
I nie można przesadzać z tymi dodatkami też pewnie.
No myślę, że jak każdy dodatek ma swoje oddziaływanie korzystne, ale po przekroczeniu pewnej zawartości może w nieoczekiwany sposób zadziałać.
Ostatnio słyszy się, że już niebawem wszyscy będziemy jeździć na paliwach syntetycznych, czego taki znak w tej chwili jest chyba w Formule 1, czyli królowej motorsportu. Od przyszłego roku następuje tam sporo różnych zmian. Jedną ze zmian jest właśnie stosowanie paliw syntetycznych w bolidach. One już nie będą jeździć na paliwach tworzonych z ropy naftowej, tylko na zupełnie czymś innym. Na czym to polega?
To są paliwa, które powstają w wyniku przerobu produktów, które nie są produktami kopalnymi. Czyli nie będzie to już ropa naftowa jako to źródło tego paliwa, ponieważ tutaj to jest związane z tą polityką energetyczną Unii Europejskiej. Natomiast będą to paliwa, które powstają w wyniku przeróbki chemicznej produktów pochodzenia roślinnego. I tak na przykład w przypadku benzyn mogą to być takie produkty jak na przykład słoma, zbóż. Taką instalację przerobu mamy w niedalekiej odległości, powstaje w Wiedliczu, z tego co wiem. A w przypadku oleju napędowego do produkcji tych paliw syntetycznych będzie się używać albo odpadów z tworzyw sztucznych, albo odpadów po produkcji spożywczej.
Czyli
chodzi o na przykład olej smażalniczy. Ostatnio właśnie słyszałem, że osiąga coraz wyższe ceny. Tona takiego oleju osiąga cenę około 1000 euro.
Tak, bo powstają paliwa syntetyczne, więc mamy tu w tym momencie alternatywę dla pojazdów elektrycznych, co może wskazywać na to, że silniki spalinowe nie odejdą w zapomnienie tak szybko.
No myślę, że to tak będzie się to w najbliższych latach kształtowało. No silniki spalinowe niezaprzeczalnie mają swoje cechy korzystne, wynikające głównie z tego, że źródło energii w postaci ciekłego paliwa jednak posiada najwyższą zawartość energii na jednostkę masy. Do tego nie ma tych problemów z uzupełnieniem tego paliwa, jak w przypadku pojazdów elektrycznych, gdzie jednak ładowanie tych akumulatorów wciąż nie jest tak szybkie, jakbyśmy chcieli.
No i trwałość tych akumulatorów też bywa
różna. Tak. I tutaj jeszcze trwałość, no i jeszcze recykling i te wszystkie zagadnienia około eksploatacyjne.
Skoro mówimy o ekologii, no bo tak, samochody jeżdżące na tradycyjnym paliwie, wiadomo, produkują spaliny. Te spaliny zawierają szkodliwe związki. A czy tak samo jest, właśnie no chyba nie jest, skoro powstają paliwa syntetyczne, co tam z tej rury wydechowej będzie się nam wydobywało?
W przybliżeniu mniej więcej spaliny będą miały podobny skład, tylko tu chodzi głównie o emisję dwutlenku węgla, która w tym przypadku będzie miała taki obieg zamknięty. I nie będzie ta emisja dwutlenku węgla wliczana w tą emisję końcową. Stąd te pojazdy będą mogły się nazywać zeroemisyjne, powiedzmy, chociaż ta emisja nadal będzie, natomiast ona będzie miała ten obieg zamknięty.
I jeszcze jedno paliwo, które mi przychodzi do głowy w tym momencie, chyba najlepsze z tych wszystkich, o których mówiliśmy, to wodór.
Oczywiście, wodór jako paliwo, możemy tak powiedzieć, że jest najlepsze, ponieważ ono jest no, rzeczywiście prawie zeroemisyjne. Czyli w wyniku spalania wodoru, gdybyśmy go chcieli zastosować w konwencjonalnym silniku spalinowym, to jako produkty mamy parę wodną. No i jakieś tam nieduże ilości tlenków azotu, które będą zawsze powstawały w procesach spalania. Natomiast nie mamy takich produktów jak tlenek węgla, jakieś węglowodory niespalone, dwutlenek węgla, który jest tutaj no głównym jakby takim wskaźnikiem rozwoju motoryzacji.
Kwestia ekonomiczna, który z tych rodzajów paliw zdobędzie rynek w takiej skali, że wszyscy będziemy na tym jeździć.
Tak, no ta ekonomia tutaj musi uwzględniać nie tylko ten proces zużywania tego paliwa, ale też produkcji źródeł energii, które będą wykorzystywane do wytwarzania tych paliw. No i myślę, że w takim całym cyklu życia również emisyjność tych źródeł energii, które będą prowadziły do powstania tych paliw.
Pan obserwuje ten rynek paliw. To jeszcze zapytam o takie pana prywatne zdanie. Który z tych paliw wygra na rynku motoryzacyjnym? Które zdobędzie pierwsze miejsce, będzie najpopularniejsze i użytkowane przez wszystkich?
No pytanie bardzo takie
trudne,
bo jak wszędzie mamy różne obszary zastosowań pojazdów. Mamy pojazdy do ruchu miejskiego, do dalekobieżnego, do pojazdy ciężarowe, do przeważenia dużych ładunków.
I tutaj no to może się ta sytuacja. Że o samochody osobowe tu pytam, bo ich jest najwięcej.
No myślę, że samochody osobowe jednak tu największą szansą będzie napęd elektryczny. Na pewno będzie się rozwijał i coraz większy udział tych pojazdów, ale na pewno nie spowoduje to wyeliminowania samochodów z napędem spalinowym czy hybrydowym, ale napędów, które będą zasilane paliwami płynnymi.
Czyli po prostu czas pokaże jeszcze.
Tak, czas pokaże.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że wyjaśniliśmy Państwu sporo wątpliwości związanych z paliwami, a te wątpliwości wyjaśniał pan profesor Paweł Woś z Katedry Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu Politechniki Rzeszowskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kolejnym gościem w programie dziś jest Paweł Kata z Automobil Klubu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wydawałoby się, że zima, że nic się nie dzieje, że to już właściwie taki sezon martwy. No i w Automobil Klubie również nic się nie dzieje, ale jednak to nie jest prawda, bo trwają przygotowania do kolejnego nowego sezonu. Mam rację?
Zgadza się.
No właśnie, ten nowy sezon, czyli rok 2026 w motoryzacji również przyniesie sporo różnych imprez. Od czego zaczniemy? Chyba od tej najważniejszej imprezy w przyszłym roku.
No myślę, że zaczniemy od rajdu rzeszowskiego, 35. rajdu rzeszowskiego, który będzie rundą Pucharu Europy, rajdowych samochodowych mistrzostw Polski oraz historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. No i będzie się tutaj odbywał na terenie powiatu między innymi rzeszowskiego, myślę łańcuckiego i reszty myślę, że nie mogę zdradzić jeszcze.
Ja rozumiem. Powiedziałem wcześniej, że trwają przygotowania do tych wszystkich imprez, to pewnie między innymi do tego rajdu rzeszowskiego też przygotowujecie, czy na przykład, nie wiem, są już planowane trasy, albo na czym te przygotowania w tej chwili polegają?
Tak, trasy są w tym momencie przygotowywane. Tutaj też zapraszamy chętnych wolontariuszy do współpracy przy właśnie organizacji Rajdu Rzeszowskiego. No, prace już trwają, już zaczynamy, także zapraszamy.
Aha, czyli na razie więcej szczegółów nie możemy jeszcze zdradzić, tak?
Jeszcze nie.
Wolontariusze, jeśli ktoś chciałby popracować i zobaczyć, jak wygląda taka praca przy Rajdzie Rzeszowskim, to gdzie się zgłosić mogą?
Zapraszamy do siedziby Automobil Klubu na ulicy Wyspiańskiego 2, do pokoju numer 8.
Właściwie z roku na rok to ten Rajd Rzeszowski zyskuje na randze, na wartości i przyjeżdżają tutaj znakomici kierowcy. Czy ten nowy rok i właściwie ten jubileuszowy Rajd Rzeszowski też zapowiada się pod takim znakiem, że zobaczymy tutaj, nie wiem, no, specjalnie jakichś mistrzów?
No myślę, że gwiazdy europejskiego czempionatu tutaj się pojawią. Zobaczymy jak dużo, ale liczymy na to, że będzie tych gwiazd dużo.
Planujecie trasę. Czy ta trasa będzie podobna jak co roku, czy jakieś specjalne odcinki zostaną przygotowane tak, żeby zaskoczyć uczestników?
No mamy w planach kilka nowych odcinków, także myślę, że będzie troszeczkę inny ten rajd, bardzo ciekawy dla zawodników. Myślę, że kilka nowych tras się pojawi.
To jest impreza dla profesjonalistów, natomiast też sporo imprez motoryzacyjnych przez Automobil Club jest przygotowywanych dla takich zwykłych śmiertelników, że tak powiem, kierowców, którzy takich jak ja na przykład, tych, którzy należą do Automobil Clubu, którzy chcieliby się pobawić, sprawdzić, pojeździć na różnych trasach właśnie, czyli takie amatorskie imprezy.
Zgadza się, mamy zaplanowane na pewno dwie amatorskie imprezy. Pierwsze to będzie w maju konkursowa jazda samochodem. No tutaj jeszcze daty konkretnej nie mogę podać, bo jeszcze kalendarze nie są gotowe. I przy takiej imprezie właśnie konkursowa jazda samochodem może brać tak naprawdę każdy posiadacz prawa jazdy i samochodu może brać udział, pościgać się między innymi po części trasy Rajdu Rzeszowskiego, no i sprawdzić swoich sił. Drugi z takich amatorskich imprez, jakie planujemy, to będzie we wrześniu sprint, który dokładnie na takich samych zasadach, troszeczkę mniejsza impreza niż konkursowa jazda samochodem, ale też każdy posiadacz właśnie prawa jazdy i samochodu może przejechać, sprawdzić się, sprawdzić swoje umiejętności na drodze.
Powiedzieliśmy wcześniej, że temu rajdowi rzeszowskiemu będzie towarzyszyć rajd samochodów zabytkowych. To jest też dość popularna część właściwie takiego rajdu i takiej imprezy, bo pewnie nie jedyna na Podkarpaciu w przyszłym roku. Te samochody zabytkowe parę razy się tu pojawiają na różnych imprezach.
Zgadza się, no, Automobil Klub Rzeszowski będzie organizował od 23 do 26 lipca 26 Podkarpacki Rajd Pojazdów Zabytkowych. Są to mistrzostwa w cyklu Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. No i on się tu będzie odbywał w okolicy Rzeszowa.
Ja sobie teraz wyobrażam, że wszyscy ci, którzy nas słuchają, no to już sobie ostrzą zęby i gdzieś tam w swoich garażach, tudzież innych miejscach przygotowują te wszystkie auta wypieszczone, wybłyszczone, no bo nieraz już obserwowaliśmy, na przykład w Boguchwale, gdy była impreza i można było zobaczyć sporo samochodów zabytkowych, że to wszystko pięknie wygląda. Ja wiem, że to jest jeszcze dużo czasu do udziału w takiej imprezie, żeby się zgłosić, ale przygotowywać się już chyba warto.
Tak, zdecydowanie warto i powoli śledzić też media społecznościowe, gdzieś tam strony Automobil Klubu. Będziemy na bieżąco dawać informacje, co gdzie robimy, więc warto tam zerkać.
Niedawno w sumie też odbył się jeden z rajdów, to taki mikołajkowy rajd, bodajże w ostatnią sobotę. Sporo było uczestników, jakie było zainteresowanie?
Zgadza się, w tamtą sobotę odbył się rajd turystyczno-nawigacyjny tutaj po terenie Rzeszowa. Zainteresowanie tam mieliśmy 9 załóg, które jeździło po terenie Rzeszowa, zwiedzało różne punkty, troszkę nawigacji takiej po mapie. Trwało to około 4-5 godzin, pojeździliśmy, pobawiliśmy się. No i też zapraszamy na tego typu zawody, bo planujemy na następny sezon 4 takie imprezy turystyczne. Pierwszą na wiosnę, myślę, że końcówką marca. Druga taka impreza turystyczna będzie w czerwcu i to będą turystyczne samochodowe Mistrzostwa Polski. Taka troszeczkę większa, bardziej skomplikowana impreza, ale też fajnie się można pobawić, bo jeździmy też po różnym terenie w okolicy, zwiedzamy jakieś punkty, atrakcje turystyczne, wykonujemy zadania na trasie wyznaczonej przez organizatora. Kolejny to już taka tradycja Automobil Klubu Rzeszowskiego w jesieni Pogoń za Lisem. Tutaj też jeździmy po różnych punktach w różne części Podkarpacia. Impreza dwudniowa, oczywiście również otwarta. No i już powoli się staje tradycją ten czwarty zimowy mikołajkowy rajd turystyczny, który to się właśnie gdzieś w okolicach Rzeszowa odbywa.
Czyli kalendarz powoli się zapełnia tych wszystkich imprez motoryzacyjnych organizowanych przez Automobil Klub Rzeszowski w przyszłym roku. No to jeszcze takie pytanie, czy żeby wziąć udział w tych wszystkich imprezach, poza oczywiście tymi profesjonalnymi imprezami jak Rajd Rzeszowski, to trzeba należeć do Automobil Klubu, czy wystarczy potrafić jeździć i mieć samochód?
Wystarczy potrafić jeździć, mieć samochód, zgłosić się. Te wszystkie imprezy, czy sportowe, właśnie KJS, Sprint, czy te turystyczne, są imprezami otwartymi. Każdy właśnie posiadacz samochodu, prawa jazdy może wystartować.
Ale dobrze by było też mieć kartę członkowską Automobil Klubu, prawda?
Oczywiście.
No właśnie, zapraszam. Więc jak to zrobić?
Należy też albo internetowo uzupełnić zgłoszenie, albo przybyć do siedziby Automobil Klubu i wypełnić deklarację członkowską, zapłacić składkę
i stać się członkiem Automobil Klubu. A co to daje, że jeżeli będziemy należeć do Automobil Klubu? Czy mamy jakieś preferencyjne warunki wtedy?
Jeśli chodzi o zawody te sportowe, na KJS-ie na przykład jest tańsze wpisowe, czy na sprincie dla członków Automobil Klubu. I można też jako członek Automobil Klubu tam uzyskać zniżkę na ubezpieczenie.
Aha, no to jakieś profity rzeczywiście można uzyskać. A ty w jakich rajdach tak prywatnie bierzesz udział?
Ja prywatnie w rajdach turystycznych jeżdżę. No i organizuję właśnie te KJS-y, także większe rajdy. Tutaj właśnie przy rajdzie rzeszowskim działam, przy Mistrzostwach Polski Pojazdów Zabytkowych, także...
A gdyby ktoś chciał jeździć, no nie na czterech, a na dwóch kółkach, to co go czeka w przyszłym roku? Czy też jakieś imprezy Automobil Klub organizuje?
W tym momencie na motocyklach planujemy w lipcu, ale tutaj ciężko mi jeszcze powiedzieć, bo dopiero ustalamy szczegóły, ale coś się może w lipcu, początkiem lipca dziać.
No tak, bo musi się zrobić ciepło i być odpowiednia pogoda, wiadomo. Jedną z imprez, którą organizuje Automobil Klub Rzeszowski, jest również znany i lubiany Rajd Malucha, czyli dla wszystkich posiadaczy małych Fiatów.
Zgadza się, w tym roku to już będzie 7. edycja, która odbędzie się w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Będzie jurajski charytatywny Rajd Malucha, na którym charytatywnie zbieramy pieniądze, robimy licytacje, jakieś konkursy, zbieramy pieniądze na regionalne domy dziecka.
I jeszcze jedna impreza, o której warto wspomnieć, to?
Będziemy wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym, Policją i WORD-ami organizować finały wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół, dla dzieci w kilku grupach wiekowych i one się odbędą w maju i dodatkowo finały ogólnopolskie w czerwcu, które odbędą się w Jedliczu.
To jest ważna impreza, bo może poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach i nie tylko. Wiadomo, dzieci chodzą do szkoły w różnych miejscowościach, gdzie na przykład nie ma chodników. No i też zachęcamy do udziału w takiej imprezie. Dziękuję bardzo. Życzę, aby te wszystkie imprezy i plany się ziściły na przyszły rok. Państwa zapraszamy serdecznie do udziału w imprezach organizowanych przez Automobil Klub Rzeszowski. A naszym gościem był dzisiaj Paweł Kata.
Dziękuję.
Jak pisze magazyn Autoświat, Unia Europejska niepostrzeżenie wprowadza poprawkę do przepisów dotyczących oświetlenia w samochodach. Regulatorzy zareagowali w ten sposób na zgłaszany przez kierowców problem związany z upowszechnieniem świateł do jazdy dziennej. Wszystkie auta homologowane po 22 września 2024 roku powinny mieć już nową funkcję. Zmiany w zasadach homologacji nowych pojazdów Unii Europejskiej były podyktowane potrzebą zwiększenia widoczności pojazdów w ciągu dnia. Światła do jazdy dziennej, w skrócie DRL, nie są już dla nikogo nowością. Nowe samochody są w nie wyposażone od przeszło 14 lat. Od września ubiegłego roku zwykłe DRL to już za mało. Producentom pojazdów doszedł nowy obowiązek, który nie był głośno komunikowany. Pojazdy homologowane po 22 września ubiegłego roku muszą spełniać bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące działania świateł w ciągu dnia. Paragraf zaktualizowanego regulaminu nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych wprowadził obowiązek włączenia tylnych świateł pozycyjnych razem ze światłami do jazdy dziennej, chyba że natężenie światła w otoczeniu przekracza 7000 luksów. Co to oznacza? Nowe samochody nie będą mieć już tylko prostych przełączników pomiędzy światłami dziennymi, pozycyjnymi i mijania. Czujniki muszą rozpoznawać więcej niż dzień, noc, zmierzch czy poranek i potrafić dostosować oświetlenie pojazdu do natężenia światła. Przyjmuje się, że w typowy pochmurny dzień pomiar światła nie wskaże więcej niż 5000 luksów. W takiej sytuacji komputer oprócz DRL-ów musi włączyć też tylne światła pozycyjne. W słoneczny dzień natężenie przekracza 10000 luksów, więc tylne lampy mogą pozostać wyłączone. Obowiązku wyłączania ich przy pomiarze powyżej 7000 luksów jednak nie ma. Producenci aut mają dowolność w tej kwestii. Popularność świateł do jazdy dziennej i wygoda korzystania z nich doprowadziły do tego, że kierowcy przestali zwracać uwagę na to, czy ich samochód jest odpowiednio widoczny w ciągu dnia. Czujniki nie zawsze odpowiednio dobierały ustawienia świateł i kończyło się to jazdą samochodem dobrze widocznym tylko od frontu. Tymczasem w pochmurne dni, kiedy natężenie światła spada poniżej 7000 luksów, istotne jest, żeby samochód był dobrze widoczny nie tylko z przodu, ale również z tyłu. Na razie nowy wymóg nie obejmuje pojazdów wprowadzonych do sprzedaży przed 22 września 2024 roku. Proponuje się jednak, aby od 2027 roku regulacje objęły wszystkie nowe samochody sprzedawane na terenie Unii Europejskiej, także te z wcześniejszą homologacją. W niektórych pojazdach tylne światła pozycyjne można uaktywnić poprzez prostą zdalną aktualizację albo podłączenie do komputera w autoryzowanej stacji obsługi. Producenci raczej nie mają nic przeciwko tym zmianom, bo sygnatura świetlna z tyłu stała się bardzo ważnym elementem stylistycznym. Logo producenta czy coraz popularniejsze białe lub przeźroczyste elementy w kloszu lampy nie wyglądają tak dobrze, kiedy nie są podświetlone na czerwono. Skoro jesteśmy przy zmianach w wyposażeniu pojazdów, to warto wspomnieć również o tym, że od lipca przyszłego roku wszystkie nowo rejestrowane samochody osobowe i lekkie dostawcze będą musiały spełniać nowe, zaostrzone wymagania dotyczące bezpieczeństwa. To efekt wprowadzenia kolejnego etapu unijnych przepisów, które mają na celu poprawę ochrony zarówno osób podróżujących pojazdami, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Od połowy 2024 roku wszystkie nowe auta dostarczane klientom w Unii Europejskiej są wyposażone w następujące układy podnoszące poziom bezpieczeństwa. Asystent utrzymania pasa ruchu, system awaryjnego hamowania przed przeszkodą, czyli AEB, inteligentny asystent kontroli prędkości, czyli ISA, system wykrywający zmęczenie kierowcy, rejestrator danych w razie zdarzenia, tzw. czarna skrzynka, ułatwienie montażu blokady alkoholowej, system wykrywania obiektów podczas cofania, zwiększoną ochronę przed cyberatakami. Choć nowe technologie bezpieczeństwa są już stosowane w wielu modelach, ich obowiązkowe wprowadzenie do wszystkich pojazdów budzi pytania o koszty, które mogą zwiększyć ceny najmniejszych i najtańszych aut. Priorytetem jest jednak wyższe bezpieczeństwo ruchu i ograniczenie liczby wypadków. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Na początku grudnia prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym zakładającą uproszczenie procesu rejestracji pojazdów. Podpisana przez prezydenta nowelizacja prawa o ruchu drogowym wprowadza przepisy umożliwiające modernizację systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czyli CEPiK, służącego m.in. do realizacji procesów związanych z rejestracją pojazdów i szeroko pojętym nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami. Nowe przepisy mają przyczynić się do zmniejszenia obciążeń nakładanych na obywateli, eliminacji konieczności osobistych wizyt w urzędach i papierowych dokumentów, a także automatyzacji procesów administracyjnych. Ustawa zakłada też wprowadzenie e-usług, rozszerzenie zakresu gromadzonych danych oraz ulepszenie wymiany danych między różnymi rejestrami państwowymi. Przewiduje również cyfryzację procesów sądowych dotyczących odnotowywania danych dotyczących orzeczeń i postanowień o zakazie prowadzenia pojazdów oraz przekazywania i aktualizacji danych w CEPiK za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak wskazano w komunikacie Kancelarii Prezydenta, poza umożliwieniem elektronicznego złożenia wniosku o rejestrację pojazdu, Nowela przewiduje m.in. zniesienie obowiązku legalizacji tablic rejestracyjnych przy rejestracji pojazdu, jeżeli właściciel chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny, wydłużenie terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu, który został nabyty w spadku z 30 do 60 dni, oraz wprowadzenie czasowej rejestracji pojazdu także w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce zakupu pojazdu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia. Wyjątkiem są przepisy dotyczące m.in. udostępniania sądom danych z CEPiK, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy, oraz przepisy dotyczące systemów teleinformatycznych rejestracji pojazdów i systemu obsługującego centralną ewidencję pojazdów, które mają wejść w życie 18 stycznia 2027 roku, dodano w komunikacie. Dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień na kolejny radiowy motomagazyn. Maciej Rosół, realizator audycji i autor Maciej Ignatowski. Do usłyszenia.